Dobry wieczór. Dzisiaj troje gości, wielkopolscy parlamentarzyści. Łączymy się zdalnie z panią posłanką Ewą Szedler z Polski 2050.
Dobry wieczór. Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
A w studiu Szymon Szynkowski-Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
I Bartosz Zawieja, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Dobry wieczór, witam państwa.
Bardzo państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia w tym przedświątecznym czasie. Politycy mają czas na przedświąteczne przygotowania?
No, moja żona nie była najszczęśliwsza, jak usłyszała, że ja jeszcze dzisiaj pośród przedświątecznych przygotowań odwiedzę Radio Poznań, ale cóż, to i tak jest znacznie lepiej niż bywało w poprzednich latach, kiedy jako minister rzeczywiście bywało, że i w same święta trzeba było sobie radzić z jakimiś kryzysami, więc tak starałem się usprawiedliwić.
W opozycji lepiej niż we władzach.
No, pod kątem życia rodzinnego to nie ulega żadnej wątpliwości, natomiast to trzeba patrzeć na to w szerszym kontekście. W takim kontekście funkcjonowania państwa i wpływu na losy państwa to oczywiście nie.
Pani posłanka Ewa Szedler, jak u pani świąteczne przygotowania?
Standardowo, klasycznie, wszystko idzie dobrze. Ja jestem szczęśliwą matką dwóch dorosłych córek, więc dzielimy te obowiązki i jest już prawie wszystko gotowe.
Pan poseł Zawieja, pierogi lepił?
Znaczy ja powiem tak, korzystając z okazji, dziękuję mojej żonie, że jest wobec mnie taka wyrozumiała. No i dziękuję za wszystko, to mogę tak powiedzieć, bo rzeczywiście ostatnio przesadzam, a w domu za wiele niestety nie pomagam.
Ale wróci pan po 19, to będzie pan miał jeszcze okazję się wykazać.
Tak, drodzy państwo, będę sprzątał.
Dużo poważnych, dzisiaj ważnych tematów. Zacznijmy od spraw lokalnych. Prezydent Poznania w ostatni czwartek mówił o propozycji, jaką miał dostać od przedstawicieli klubu w Radzie Miasta Lewica Polska 2050. W skrócie, poprzemy budżet w zamian za stanowisko zastępcy prezydenta Poznania. To posłuchajmy na początek prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. To wypowiedź z czwartku.
Rozmawiałem z Tomaszem Lewandowskim i z klubem jakieś 2 tygodnie temu. Warunki były proste. Albo mamy zastępcę i głosujemy za budżetem, albo nie mamy. I nie będziemy głosować za budżetem. Także no, to zostało jasno powiedziane. Tak? Ja się nie zgodziłem na zastępcę z tych połączonych dwóch klubów Lewicy i Trzeciej Drogi. No i jest oczywistość, że no, tak jak zapowiedzieli, no, głosują przeciwko budżetowi. Także to są kwestie personalne. Była propozycja dyrektora od pani wojewody. No i ta propozycja personalna, bo na początku to powiedziano, nie mówiono jakby konkretnego nazwiska, jakieś 2-3 tygodnie temu. Natomiast jakoś tydzień temu przedstawiono mi już konkretne nazwisko. To była prosta piłka i prosty warunek, tak? Albo mamy swojego zastępcę i poprzemy budżet, albo nie, nie poprzemy. No i w związku z tym no, można zapytać, bo to nie jest moje widzimisię. Ta rozmowa miała miejsce z udziałem Marcina Gołka i w tym zakresie takie są fakty. Ja rozmawiałem też wczoraj z panią wojewodą i z panią Szabler, także w tym zakresie to są gdzieś tam uwarunkowania polityczne.
I pytanie do pani posłanki, ale też szefowej Polski 2050 w Wielkopolsce, pani Ewy Szedler. Czy była taka propozycja, że państwa klub też w Radzie Miasta poprze budżet, jak dostanie stanowisko zastępcy prezydenta Poznania?
Zanim się odniosę do słów pana prezydenta i do tego, co zaszło na Radzie Miasta Poznania, chciałabym, korzystając z możliwości bycia tutaj w tak wyjątkowym dniu, podzielić się niesamowicie dla mnie osobiście, ale myślę, że dla wszystkich poznaniaków i poznanianek wiadomością. Otóż dzisiaj została podpisana umowa kupna i sprzedaży na rzecz szkoły muzycznej. Ministerstwo Kultury zakupiło od Targów Poznańskich właśnie dzisiaj lokal przy ulicy Głogowskiej i to zapewni bezpieczeństwo dla naszych uczennic i uczniów niesamowicie uzdolnionych, tak żeby już od 2027 roku znowu mieli przy swojej ulicy Głogowskiej godną sobie siedzibę. I Ministerstwo Kultury zajmie się również remontem, jak i termomodernizacją samego budynku. Także przepraszam, że wstrzeliłam się w program i w pytanie.
Czy taki świąteczny prezent mamy już za sobą, a teraz wróćmy do prezydenta Jacka Jaśkowiaka i tej propozycji.
Od samego początku jako Polska 2050 widzieliśmy o wakacie, jaki jest na stanowiskach wiceprezydenta miasta. I od wielu już miesięcy, w zasadzie od samego początku, od ukonstytuowania się naszego klubu, podkreślałam, że jesteśmy koalicją 15 października i chcielibyśmy mieć również tak samo współudział w zarządzaniu miastem, bo uważamy, że mamy potencjał i chcielibyśmy dla dobra poznaniaków i poznanianek mieć współudział w konkretnych przestrzeniach i zarządzać miastem. Także te propozycje padały nieraz pod adresem pana Jacka Jaśkowiaka. Padły one też ostatecznie teraz, kiedy zawiązał się nasz nowy klub, Klub Lewica Polska 2050. Również nasi radni stwierdzili, że chętnie przyczynią się do tego, żeby mieć większy wpływ na politykę i zarządzanie miastem. Jeśli chodzi natomiast o reakcję pana Jacka Jaśkowiaka, tutaj rzekomo popartą faktami, to rzeczywiście spotkaliśmy się z panią wojewodą i panem Jackiem Jaśkowiakiem, jak również panem Gołkiem osobiście. I ja cały czas stałam na stanowisku takim, że mamy w swoich zasobach ludzi, którzy bardzo chętnie przyczynią się do lepszego zarządzania miastem. Natomiast nigdy nie padł z moich ust szantaż tak zwany, a nasi radni, którzy, jak podkreślę, można to sprawdzić na ich historii głosowań, nieraz byli i okazali się wielką odpowiedzialnością co do linii
Czyli
polityki pani posłanko,
Jacka, nie było takiego warunku.
Jaka głosowali pod wieloma uchwałami, głosowali za absolutorium, głosowali za ostatnimi dwoma podwyżkami trudnymi dla miasta Poznania, a mianowicie biletów, jak i miejsc parkowania. Także nasi radni jak najbardziej stali tutaj za propozycjami i pomysłami pana Jacka Jaśkowiaka. Natomiast wszystkie wnioski, które złożyli do budżetu, nie zostały zaakceptowane na Radzie Miasta, zostały wszystkie odrzucone, więc po prostu nie mogli w tym momencie poprzeć całości budżetu, bo stwierdzili, że jest to
pani posłanko,
budżet tylko i wyłącznie.
A może pani zaprzeczyć temu, co mówi prezydent, że ta sprawa była jasno postawiana? Poprzemy budżet w zamian za stanowisko zastępcy prezydenta. Nie było mowy o poprawkach, tylko była mowa o stanowisku.
Rzeczywiście nie była mowa o poprawkach, ale również nie była mowa o takim postawieniu sprawy, że nie poprzemy budżetu, o ile nie dostaniemy wiceprezydenta.
Koalicja Obywatelska w Poznańskiej Radzie Miasta ma samodzielną większość. Czy będzie także w kraju KO, będzie w koalicji z Lewicą i Polską 2050, a w Poznaniu w opozycji? To pytanie do szefa też Poznańskiej Platformy, posła Bartosza Zawiei.
Znaczy na szczeblu centralnym współpraca z naszymi koalicjantami układa się znakomicie.
Chociaż na szczeblu lokalnym?
Na szczeblu lokalnym moim zdaniem do tej pory również układała się w miarę pozytywnie. Szczegółów tych rozmów ani spotkań nie znam. Tylko należy pamiętać, że jeżeli chodzi o aspekt chociażby lokalny, moje ugrupowanie pół roku temu odniosło najlepszy wynik w historii. Mamy 22 mandaty na 34. I to również uwarunkowuje, że tutaj jakby takiego przeniesienia doskonale funkcjonującej, oczywiście z perturbacjami, jak to zawsze bywa, koalicji, na szczeblu centralnym nie mam, bo ja tylko przypomnę, że jako klub Koalicji Obywatelskiej w Sejmie mamy 157 posłów, więc do wymaganego jak gdyby większości bezwzględnej potrzeba około 50 mandatów i wszystkie ugrupowania, które tworzą koalicję 15 października, muszą być i razem współdziałać, aby
tą
większość zachować.
Czyli tutaj koalicjanci nie są potrzebni?
Znaczy ja bym absolutnie tutaj do tych tematów w taki sposób nie podchodził. Ja uważam, że oczywiście pamiętajmy, że to pan prezydent jako osoba wybrana w bezpośrednich wyborach ma tutaj duży wpływ na obsadzanie swoich zastępców. Ja tylko przypomnę, że również mieliśmy swoje propozycje częściowo zrealizowane pół roku temu na etapie jakby konstytuowania się obecnego zarządu miasta. I mi się wydaje, że ja bym się wolał skupić nad najbliższą przyszłością, nad tematami, które możemy wspólnie robić. A mi się wydaje, że jeżeli chodzi o środowisko czy Lewicy, czy Polski 2050, bardzo wiele się pozytywnego dzieje. I tutaj jako chłopak pochodzący z Głogowskiej bardzo się cieszę, że temat szkoły muzycznej został domknięty. Mogę poinformować, że po świętach również poinformujemy Państwa o kolejnych doniosłych rzeczach, które się dzieją, ale ja korzystając z okazji dziękuję wszystkim ugrupowaniom, bo mam tutaj czy posłankom, które wspierają lokalne poznańskie sprawy i dzieje się tak i mi się wydaje, że w Poznaniu, jeżeli chodzi o aspekt Rady Miasta, będziemy rozmawiać o najróżniejszych tematach, które łączą i będziemy się jak gdyby wspierać. Zresztą to się dzieje.
Choć wszystkie poprawki Polski 2050 i Lewicy zostały odrzucone w ostatni czwartek.
Znaczy...
Poseł Szymon Szynkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Co na to Prawo i Sprawiedliwość, na tę sytuację polityczną w Poznaniu? Państwo teraz będziecie wspólnie w opozycji z Lewicą i Polską 2050 przeciwko prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi?
Zaczynając od kwestii szkoły muzycznej, obecnie mieszczącej się przy ulicy Nieszawskiej, która rzeczywiście czeka od lat na nową siedzibę, to jest bardzo dobra wiadomość, bo rzeczywiście było dużo pracy nad tym parlamentarzystów różnych opcji. Wiem, że pani poseł Szedler była tutaj rzeczywiście bardzo aktywna. Wiem o roli pana posła Zawiei. Ja też miałem okazję spotykać się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tej konkretnie sprawie i o tej sprawie rozmawiać, bo to jest sprawa niezałatwiona od lat. Więc to jest rzeczywiście bardzo dobra decyzja i tu pozostaje mieć satysfakcję, że ona wreszcie zapada. Niestety jest to wyjątek od reguły. Znaczy w Poznaniu niestety mamy do czynienia z całą sekwencją braku decyzji bądź zdarzeń, które są niepokojące. I począwszy od kwestii braku postępów w kwestii realizacji Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Znaczy tutaj są niepokojący jest brak nadchodzących wieści o postępach w tej sprawie, tak bym powiedział.
Poprzez samorządu województwa.
No dobrze, ale tam współfinansowana również przez budżet państwa zgodnie z deklaracją, tak? Poprzez kwestię teatru muzycznego, poprzez kwestię widowiska Park Dzieje. Tutaj było też wspólne zaangażowanie parlamentarzystów, ale wiemy, że ono nie zakończyło się, że tak powiem, sukcesem. Ta instytucja w tym kształcie, w którym funkcjonowała, ma już od nowego roku nie funkcjonować. Poprzez brak wydarzeń międzynarodowych, to jest akurat taki mój główny zarzut, panie redaktorze, do ministra z Poznania, pana ministra Adama Szłapki.
Panie pośle, za chwilę o prezydencie powiemy, ale teraz o prezydencie Jacku Jaśkowiaku i sytuacji politycznej w Radzie Miasta. Jak pan na to wszystko patrzy? Pan cieszy się, że są tutaj jakieś różnice zdań między Platformą, Koalicją Obywatelską, a Polską 2050 Lewicą?
Nie wiem, czy tu jest się z czego cieszyć. Znaczy ja też wielkich oczekiwań co pana prezydenta Jaśkowiaka, którego znam przecież wiele lat, nie mam. Wydaje mi się, że on politycznie ma świadomość, że sobie może na wiele pozwolić. To, że sobie może na wiele pozwolić, to pokazują też wykonania budżetów kolejnych w warstwie inwestycyjnej, co do czego można mieć wątpliwości. To, że Poznań jest bardzo drogim miastem, że ma transport, na który wielu pasażerów narzeka, jednocześnie jest to transport bardzo drogi, droga strefa parkowania, więc pan prezydent może sobie na wiele pozwolić, a i tak ma poparcie klubu radnych Platformy Obywatelskiej. I tak nie potrzebuje poparcia klubu teraz nowego, który o dość zabawnej nazwie Lewica Polska 2050. Nie wiadomo, czy to chodzi o Lewicę Polską, czy Lewicę Polską w 2050 roku, czy jeszcze o coś innego. No tenże klub wspólny od... Może się wydawać od centrum do lewa, zrzeszający bardzo różne osoby, rzeczywiście zrobił wiele, żeby wykazać się przed prezydentem Jaśkowiakiem. Popierał za darmo, można powiedzieć, w zamian za być może przyszłe jakieś korzyści typu stanowisko wiceprezydenta, różne rzeczy, w tym podwyżki wymierzone w mieszkańców miasta. No i na koniec okazało się, że musi się obejść smakiem, bo pan prezydent Jaśkowiak może sobie rządzić samodzielnie i żadnych doradców z Polski 2050 czy z Lewicy nie potrzebuje. No to tylko pokazuje, że warto być w polityce niekoniecznie takim chętnym do przyłączania się do dużego statku za wszelką cenę, tylko też warto mieć swoje zdanie. Ja obserwowałem radnych Polski 2050 i Lewicy i nie miałem takiego poczucia, że to są radni, którzy mają przez ten rok niespełna w samorządzie jakieś swoje zdanie. Oni chcieli się wykazać przed prezydentem Jaśkowiakiem. Teraz zaczynają trochę wybijać się na asertywność, no ale to już po tym, jak dostali czarną polewkę. To trochę późno.
To zamykamy ten temat. Jeszcze tylko pytanie do pani posłanki Ewy Szedler. Państwo będziecie jeszcze składać prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi jakieś propozycje, żeby być we wspólnej koalicji, czy państwo już przechodzicie do opozycji?
Ja uważam, że my cały czas jesteśmy w koalicji, tylko po prostu nasza obecność opozycyjna to jest obecność dla takiego konstruktywnego opozycjonisty, czyli będziemy współdziałać we wszystkich dobrych rzeczach.
Ale prezydent państwa nie chce. To państwo chcecie być w koalicji, a prezydent państwa nie chce.
Będziemy zwracać uwagę na to, co jest dobre dla mieszkańców i mieszkanek Poznania. I te pomysły, które będą dla nich dobre, na pewno wszyscy radni zagłosują za nimi. Będziemy je po prostu krytycznie oceniać.
Zmieniamy teraz temat. Za tydzień początek polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. W czasie pierwszego półrocza 2025 roku nasz kraj ma być organizatorem ponad 300 oficjalnych spotkań. Uroczysta gala otwarcia prezydencji odbędzie się 3 stycznia w Operze Narodowej w Warszawie. Pan poseł Szymon Szynkowski, były minister do spraw Unii Europejskiej, policzył, ile spotkań w Wielkopolsce w Poznaniu przewidziano. 4, tak? Dużo czy mało?
W Poznaniu przewidziano tylko 4 spotkania. To jest bardzo mało, ponieważ w prezydencji 2011 roku, kiedy nie mieliśmy tutaj ministra odpowiedzialnego za tą prezydencję pochodzącego z Poznania, tych spotkań było 10. A więc minister z Poznania doprowadził do tego, że tych spotkań jest ponad 2 razy mniej niż było wcześniej. No to jest naprawdę ciężkie niedopatrzenie i jakiś taki brak zaangażowania ze strony pana ministra Adama Szłapki, który zaczyna być głównie znany z tego, że na jakichś imprezach, a to tam wulgarne piosenki śpiewa w stronę Prawa i Sprawiedliwości, a to się zaprzyjaźnia z władzami mediów publicznych, jak wczoraj widziano, jeden z portali o tym donosił. No, wolałbym, żeby minister z Poznania był jednak znany z tego, że pracuje dla Poznania. Tymczasem no, prosiłem o to, bo to też nie jest tak, że ja nie rozmawiałem z ministrem Szłapką o tej sprawie. No, rozmawiałem, prosiłem o to, żeby wykorzystał prezydencję również dla naszego miasta. Są takie przestrzenie, na przykład on jest gospodarzem Rady do Spraw Ogólnych, gdzie zaprasza innych ministrów do spraw Unii Europejskiej, mógł spokojnie akurat to wydarzenie zorganizować w Poznaniu. Wydarzenie będzie 17 lutego w Warszawie. Prosiłem o to, żeby rozważyć inne wydarzenia w Poznaniu. Będą 4 symboliczne wydarzenia w Poznaniu, ale jeżeli porówna się, że Trójmiasto będzie miało ponad 30 wydarzeń, że Kraków będzie miał 30 wydarzeń, że Wrocław będzie miał 10 wydarzeń, Łódź będzie miała 10 wydarzeń, no to w Poznaniu wypadamy z tym wszystkim strasznie skromnie i no boli mnie to, że znikają z Poznania duże wydarzenia międzynarodowe, bo liczyłem na to, że nie miałem jakichś wielkich oczekiwań, jak chodzi o tą koalicję i pana ministra Szłapkę, jak chodzi o układ polityki europejskiej w skali kraju, no, ale liczyłem na to, że jest z Poznania, no to chociaż zadba o Poznań. Nawet zostawiłem mu w gabinecie, przekazując mu gabinet, rycinę poznańskiego ratusza z takim komentarzem, żeby pamiętał o Poznaniu. No ale zdaje się, że ta rycina albo nie przykuwa jego uwagi, albo być może już nie wisi na ścianie.
Poseł Bartosz Zawieja, strasznie skromnie, jak mówi pan poseł Szynkowski, 4 spotkania w ramach polskiej prezydencji w Poznaniu.
Mi się wydaje, że po roku obecnego rządu, jeżeli chodzi o pana ministra Szłapkę, należy podkreślić jego rolę, chociażby w jednym ważnym aspekcie, który no, interesuje wszystkie Polki, wszystkich Polaków. To jest kwestia odblokowania KPO, czyli ja tak przypomnę, skromnie 600 miliardów złotych straciliśmy 2,5 roku na realizację takiej, no bym powiedział, porównywalnej tylko i wyłącznie z planem Marszala po wojnie, pomocą bezwrotną, oczywiście chodzi tutaj o aspekt po pandemii. No, wszystkie inne kraje mogły realizować, poza oczywiście nami i Węgrami, ten aspekt pomocowy i tutaj mi się wydaje, że to jest największa rola, jaką tutaj pan minister Szłapka odegrał w odblokowaniu tych funduszy. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że część tych pieniędzy no niestety bezpowrotnie przepadła. Można było wiele rzeczy zrobić, chociażby uwzględniając nasze tutaj wszystkie aspekty PKP-owskie czy kolejowe. Można było do nich szybciej przystąpić. Niestety tutaj straty.
Co do jeśli chodzi o prezydencję?
Znaczy, no, uważam tak, nasza prezydencja, pamiętajmy w jakich ona się odbywa się, w jakich uroczystościach, czy de facto w jakich okolicznościach, przepraszam. No mamy, jakby to powiedzieć, chyba kulminację zmian, bo i tutaj wybory niestety, jakby to powiedzieć, za oceanem również bardzo będą rzutowały na nasze najbliższe miesiące.
Czy to ma znaczenie dla tego, gdzie się odbywają te spotkania?
Znaczy, moim zdaniem jak najbardziej. Ja z tego, co pamiętam, w tej prezydencji 13 lat temu tych imprez ogólnie z tego, co było więcej niż obecnie. One są ukierunkowane na bardzo ważne aspekty. Mam tu na myśli bezpieczeństwo wymieniane przez wszystkie przypadki, obronność, kwestia uszczelnienia granic, chociażby nawiązaniu do tego, co się stało w Magdeburgu przedwczoraj czy 3 dni temu, ta tragedia. I tutaj okoliczności tego, co było w poprzedniej prezydencji albo nawet przed pandemią, no, są zupełnie inne. Jeszcze przed nami w lutym, z tego co pamiętam, chyba 17 wybory w Niemczech, więc wiele niewiadomych, co nowa administracja nowego starego prezydenta Stanów Zjednoczonych nam przyniesie w aspekcie chociażby obronności, czy te rzeczy związane z wyjściem z NATO, ograniczeniem wsparcia dla Ukrainy. Więc moim zdaniem, mi się z tego co ja pobieżnie oczywiście tutaj przeczytałem ten plan naszej prezydencji. On jest nakierowany naprawdę na aspekt obronnościowy i tutaj jak gdyby wsparcia tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Więc normatywne jest to, że ilość, jakby to powiedzieć, ofert czy wydarzeń, które mogłyby się odbywać w aspekcie chociażby szeroko rozumianej innych dziedzin, na przykład kultury, no zostało zawężone z punktu widzenia na wszystko, co się dotyczy naszego kraju, ale z uwzględnieniem polityki.
Należy się cieszyć z tych czterech spotkań, bo na więcej nie było szans?
To nie jest pytanie, proszę to zapytać pana ministra. Ja tylko wiem, że realia między tym, bo każdy z krajów członkowskich raz na 13 lat przejmuje półroczną prezydencję. Pamiętajmy, że my tą prezydencję przejmujemy po Węgrzech. Ja nie muszę mówić, z kim Węgrzy w ostatnich latach jako jedyny kraj, może jeszcze poza Słowacją, w Unii Europejskiej, komu sprzyjają i można powiedzieć, kogo popierają. No Putina, mówmy wprost. Więc tutaj mi się wydaje, że tutaj aspekt tego, co było, jak było, stara Unia Europejska na pewnym etapie przechodzi przekształcenia. Oby nie takie, jak nasz wielki brat ze wschodu sobie wymarzył.
Pani posłanka Ewa Szedler, Polska 2050. Warto się bić o takie wydarzenia w ramach prezydencji, żeby one były w Poznaniu, a nie w innych polskich miastach. I jak pani ocenia to, co się udało ściągnąć do Poznania?
To znaczy, warto się bić zawsze o wszystko dla Poznania. A takie wydarzenia, które się rzadko mają możliwość, tak spektakularną możliwość odbyć się w Polsce, to uważam, że powinniśmy naprawdę walczyć do ostatniego tchu, żeby tutaj tych wydarzeń było rzeczywiście więcej. I tu muszę się zgodzić z panem posłem Welsenkiem, że tych wydarzeń w porównaniu z innymi miastami nie mamy aż tyle. Chcę jednak podkreślić, że może jakość tych wydarzeń, które będą u nas, może jakościowo będą bardziej wszechstronne, czy będą skupiały większą uwagę publiczną na właśnie tych wydarzeniach. Tego bym sobie chciała życzyć, ale rzeczywiście podkreślę, nigdy wystarczająco dla Poznania. Chciałabym, żeby korzystając z aż tak dużej ilości ministrów, których mamy w Warszawie, ten Poznań mógł rozkwitnąć ponownie, a nie być troszeczkę tak pomiędzy Warszawą a Berlinem, tylko punktem, przez który się przejeżdża.
Także, ma pani takie poczucie, że minister Adam Szłapka zrobił wszystko, żeby tych wydarzeń w Poznaniu było dużo?
Proszę pana, ja nie byłam przy tym stole, gdzie te decyzje zapadały. Nigdy nie byłam ministrem, dlatego nie będę oceniała.
Jest pani też wiceszefową Komisji Sejmowej do spraw zagranicznych.
Takie spektakularne i takie wszechstronne, bo raz dotyczące właśnie i wsi, rozwoju lokalnego, i dwa, spotyka się Trójkąt Weimarski, i trzy, będzie spotkanie dotyczące instytucji międzynarodowych, uniwersytetów, cyfryzacji. Są to bardzo różne kierunki, bardzo różne tematy i obyśmy wyciągnęli z tego jak najwięcej dla Poznania.
Pytanie jeszcze o oczekiwania wobec prezydencji. Jakie tematy przede wszystkim powinny być podejmowane? Poseł Szymon Szynkowski, Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość.
No, kwestia kontaktów transatlantyckich powinna być kluczowa, bo powiedzenie słowa bezpieczeństwo i później odmienianie go przez wszystkie przypadki, a to zrobiono w przypadku planu prezydencji zaproponowanego przez pana ministra Szłapkę, to po pierwsze jest truizm, no bo dzisiaj nikt nie musi nikogo przekonywać, że trzeba się bezpieczeństwem zajmować, tylko truizmy mają to do siebie, że nie nad nimi trzeba dyskutować, tylko szukać narzędzi ich realizacji, a to już takie proste nie jest. Więc narzędziem takiej realizacji może być na przykład wzmacnianie więzów transatlantyckich. Mamy rzeczywiście od stycznia, za chwilę będziemy mieli nowego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Należy więc skoncentrować się, żeby ten początek jego prezydentury, który przypada jednocześnie na początek funkcjonowania nowej Komisji Europejskiej, nowego przewodniczącego Rady Europejskiej, nowej wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa, wykorzystać właśnie dzięki narzędziom, które daje prezydencja, na przykład do organizacji wydarzeń na najwyższym poziomie, skupiających te wszystkie ciała przedstawicieli wszystkich krajów plus prezydent Stanów Zjednoczonych. My to proponowaliśmy podczas pierwszych przygotowań prezydencyjnych, żeby to podczas polskiej prezydencji odbył się szczyt Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Tym bardziej, że ten szczyt odbędzie się w przyszłym roku w Polsce. No tylko pytanie, czy podczas polskiej prezydencji, czy w Europie, przepraszam, tylko czy podczas polskiej prezydencji, czy podczas duńskiej prezydencji. No wygląda na to, że to zostało odpuszczone. Takie deklaracje padają, że nie będzie zabiegów o organizację tego szczytu. Tak samo nieformalne spotkanie Rady Europejskiej. Każdy kraj, niemal każdy kraj je robi u siebie. No Polska już powiedziała, że zrobi tutaj spotkanie kolegium komisarzy, czyli spotkanie Komisji Europejskiej. Nie zrobi tutaj spotkania na najwyższym szczeblu przedstawicieli wszystkich krajów. To są konkrety, to są konkretne narzędzia pozwalające na to, żeby słowo bezpieczeństwo, niewątpliwie ważne, ale było wypełnione realną treścią. Tego mi bardzo brakuje, już pomijając wątek poznański. A wątek poznański, no to już jest po prostu jakaś gorzka satysfakcja. Wie pan, że największym wydarzeniem o charakterze międzynarodowym, takim dyskusyjnym w Poznaniu w drugim półroczu tego roku, nie było żadne wydarzenie zorganizowane przez ministra do spraw Unii Europejskiej, czy współorganizowane, tylko był Poznański Kongres Gospodarczy, który ja też jeszcze jako minister, a teraz jako opozycyjny poseł po prostu no wspieram, bo uważam, że w Poznaniu potrzebujemy takich wydarzeń. No ale na Boga, no przecież to minister posiada narzędzia, żeby takie spotkania organizować, a nie poseł opozycji.
Bartosz Zawieja, Platforma Obywatelska. Pytanie jeszcze o te tematy. Pan już mówił, bezpieczeństwo, tak? Przede wszystkim?
No tak, no uwarunkowania zewnętrzne, wojny na Ukrainie, która już prawie trwa 3 lata, no zmuszają nas do jak gdyby normalizacji, czy de facto wychodzenia naprzeciw. No i co tu, jeżeli chodzi o aspekt, to co mówił przedmówca, ja się tutaj co do pewnych form współpracy zgadzam, tylko należy pamiętać, że sytuacja jest bardzo płynna.
A do jakich form współpracy, o czym pan teraz mówi?
Nie, no mówię tutaj do współpracy z nową administracją starego prezydenta, nowego przyszłego Trumpa, kanclerza Niemiec, czy starego, więc tutaj mamy tutaj wiele aspektów, chociażby, czy na przykład nowe wybory w Niemczech nie spowodują, że partia, której wszyscy na pewno z mojego tutaj środowiska się obawiamy, mam tu na myśli AfD, że im znowu wzrośnie, bo wiemy, że w wschodnich landach oni naprawdę im cały czas ten aspekt, no co tu dużo mówić, no nacjonalistyczne zwycięża, więc w każdym kierunku, gdzie się nie obrócimy, można powiedzieć, są jakieś problemy. No i moim zdaniem w obliczu tylu X-ów, tylu niewiadomych, nie można, jakby to powiedzieć, założyć wszystko i ustalić pod kątem tego, co się dzieje, bo sytuacja jest tak płynna i dynamiczna, że trzeba będzie reagować, co tu dużo mówić, na bieżąco.
I pani posłanka Ewa Szedler na zakończenie wątku polskiej prezydencji.
Ja uważam, że po takim, no rzeczywiście zapoznają się z lotu ptaka. Nie mogę się zgodzić z wypowiedzią pana Szymona Welsenka, pana posła, że nie ma tam absolutnie szczegółów, bo nawet to, co pan wskazał, czyli to bezpieczeństwo militarne, jeśli się troszkę tylko wczytać dalej w to bezpieczeństwo militarne, to jest tam zachęta do współdziałania i do szukania nowych form wewnątrz już NATO. No więc to, o czym pan przed chwilą mówił, że tego panu zabrakło, tej współpracy transatlantyckiej. Ale jest tam sporo szczegółów, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo militarne, o to, że Polska będzie zabiegała, będzie podkreślała, tak żebyśmy się składali na tym poziomie, na którym przyobiecaliśmy w nasze zabezpieczenia militarne w państw członkowskich. Także są szczegóły. Na przykład jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne, tam też tą szczegółą, bo jeśli jest mowa na przykład na temat sfokusowania się i dbałości o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, o prewencję i profilaktykę, no to są już naprawdę szczegółowe rozwiązania i o troskę o skrócenie wszelkich łańcuchów dostaw leków, no to dla mnie to są szczegóły i dla mnie, jeśli temu będzie poświęcona prezydencja i jeśli te cele zostaną zrealizowane, to będziemy naprawdę o duży krok w bezpieczeństwie w przodzie.
Pani posłanko, na razie kończy się węgierska prezydencja. Na Węgrzech przebywa teraz były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski. Dzisiaj Marcin Romanowski domagał się od rządu opublikowania wszystkich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Napisał list otwarty do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Polityk zapewnia w nim, że wróci do kraju w ciągu 6 godzin, jeśli jego postulaty zostaną spełnione. Co pani na to?
No proszę pana, pan Marcin Romanowski po prostu uciekł, jest zbiegiem. I w związku z tym on powinien zamiast stawiać warunki, po prostu stawić się tam, gdzie każdy obywatel czy obywatelka się stawiają, jeśli zostaną wezwani. Więc to jest podstawowa sprawa. Druga sprawa w tym kontekście to jest to, dokąd uciekł i co to przyjęcie przez pana Orbana ma za wymiar już wewnętrzny, wewnątrz Europy, bo niewątpliwie w stosunku do Polski to jest niewątpliwie akt wrogi, jak tutaj pan Orban potraktował jeszcze posła na Sejm. No i wszystko rodzi taki szeroki, negatywny posmak, proputinowski, bo to, co Węgry robiły i robią w stosunku do pana Putina, jak byli przeciwni sankcjom, jak starają się budować możliwości omijania sankcji, jak sami postępują nielojalnie i nadszarpują zaufanie wewnątrz Unii Europejskiej. To jest to kolejny temat, który się tutaj
Pani
wiąże.
Posłanko, a co minister sprawiedliwości powinien zrobić z tym listem otwartym pana Romanowskiego?
Ja uważam, że osoba, która jest oskarżona, ma 11 zarzutów postawionych, proszę Państwa. To są poważne zarzuty. O współudział w grupie, zorganizowanej grupie przestępczej. Taka osoba nie ma prawa stawiać takich oczekiwań. Tym bardziej, że jest to osoba, która była wiceministrem w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest to po prostu dramatyczne. Demokratyczne systemy nie zdążyły zbudować zabezpieczeń, żeby w takich sytuacjach obronić się od ludzi, którzy demolują to z wewnątrz. I dlatego jesteśmy w sytuacji chaosu, w sytuacji po 8 latach rządów, które zdegradowały polski system sądownictwa i teraz niestety odkręcenie tego wszystkiego będzie niestety trwało. I tutaj widzimy właśnie, jak to zbiegowie uciekają, proszą o azyl i jeszcze niestety go dostają. Dla mnie jest to dramatyczne. Świat staje na głowie.
Szymon Szynkowski, Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość. Świat staje na głowie, jak mówi pani posłanka?
Czy wie pan, panie redaktorze, jeżeli ktoś dzisiaj ma jakiś cień wątpliwości, że prokuratura nie działa w sposób niezależny, a ja mam daleko posunięte wątpliwości, że właśnie nie działa w sposób niezależny i wolny od politycznych wskazań, no to powinien spojrzeć na twarde fakty. Pierwszym takim twardym faktem jest w ostatnich dniach ujawniona kwestia dotycząca procedury przesłuchania księdza Michała Olszewskiego. Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo wyraźnie wskazał, że w tej procedurze potraktowano zatrzymanego w sposób niehumanitarny. Zastosowano po prostu wobec niego tak zwany areszt wydobywczy, tak? To znaczy 15-godzinne przesłuchanie bez możliwości przerwy w cały czas w kajdankach, mimo że znajduje się przesłuchiwany w pomieszczeniach gwarantujących pełne bezpieczeństwo. To nie jest, pani poseł, standard znany z krajów demokratycznych. To jest standard znany z reżimu na przykład białoruskiego, chciałem pani powiedzieć. Jeżeli ktoś na to patrzy i ma wątpliwości...
Zamyka się właśnie do więzienia.
Znaczy ja nie słyszałem, żeby na Węgrzech, może pani słyszała, to pani mi poda te przykłady, zamykano księdza, wobec którego są zarzuty nie o charakterze kryminalnym, i który jest następnie przesłuchiwany w sposób, który jest daleki od jakichkolwiek standardów, bo jest po prostu przesłuchiwany tak, żeby z niego wydobyć określone zeznania. No wobec tego Marcin Romanowski, patrząc na takie działania prokuratury, patrząc na to, że prokuratura jest obsadzona w sposób nieprawidłowy, ponieważ na czele prokuratury krajowej stoi człowiek obsadzony w procedurze, która jest wadliwa, ponieważ odwołanie pana prokuratora Barskiego odbyło się bez zgody pana prezydenta, można mieć, a jednocześnie politycy, smównicy na Twitterze ferują wyroki już wobec człowieka, który dopiero ma mieć prowadzone postępowanie prokuratorskie, można mieć daleko idące wątpliwości, czy taka prokuratura jest w stanie działać w sposób niezależny. I wobec tego to podniesiono również, to podniósł, jak rozumiem, prawnik Marcina Romanowskiego na Węgrzech, w związku z tym ta decyzja węgierska. Ja teraz nie stawiam się w skórze Marcina Romanowskiego, bo uważam, że każdy w tej sprawie, no dopóki, że tak powiem, sam się nie spotka z taką sytuacją, to może to pewnie...
A gdyby pan był w jego skórze, to też by pan prosił o azyl na Węgrzech?
No właśnie, trudno się postawić, wie pan, w czyjej skórze i w skórze osoby, która może mieć obawy tego typu, tak? Co mu się stanie w areszcie? Co mu się stanie, jak będzie traktowany przez tak postępujące organa państwa? Jeżeli ktoś jest w obliczu tego realnego zagrożenia i widzi, że nie może liczyć na niezależne działanie prokuratury, to może mieć różne obawy i podejmować różne kroki. Więc ja nie będę pierwszy, żeby teraz stawiać się w jego skórze. Uważam, że dzisiaj każdy może mieć obawy, że prokuratura niestety nie działa w sposób niezależny.
Bartosz Zawieja, Platforma Obywatelska.
Ja mogę powiedzieć tak, że mamy do czynienia z niewyobrażalnym do tej pory, tak jak pani Ewa Szadler powiedziała, sprawą. Ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości osoby, która od naprawdę już jakiegoś czasu zarządzała tak zwanym Funduszem Sprawiedliwości. Warto było, że ten fundusz został stworzony dla ofiar przestępstw. Nie będę przypominał, na co poszły te pieniądze, na jakie nieruchomości, na jakie dzieła sztuki, na jakie eventy. W każdym razie część
na
tych...
jakie? Na jakie? Bo ja właśnie jestem ciekaw. No było... bo ja wiem, że poszły na straże pożarne, na koła gospodyń wiejskich, na to wiem, że poszły.
Ale to
Marcin
nie jest...
Romanowski ale niczego nie ukradł.
Pan poseł zawieja, tak.
Ja nie mówię, tu jest aspekt tych 11 zarzutów, bardzo dużego przywłaszczenia pewnej kwoty pieniędzy, chyba 107 milionów łącznie, jeżeli to po tych wszystkich zarzutach trafia.
Ale on nie przywłaszczył dla siebie, ale, panie pośle.
Ale przepraszam,
to trafiło
nie
na cele publiczne.
Panie pośle, pozwólmy dokończyć, pan później się odniesie.
Cała aspekt. Warto sobie też przypomnieć to, co nadmieniłem w poprzedniej wypowiedzi, czy w poprzednim wątku. Cały aspekt pójścia na wojnę o naszą praworządność, której nie było. Zrobienia Budapeszt w Warszawie. Na szczęście do tego też nie doszło. Cały aspekt wyrzucenia całego systemu sprawiedliwości, który miał miejsce od 8 lat. Chociażby walka, którą stoczyliście na początku tej pierwszej kadencji pisowskiej na przykład z profesorem Rzepnińskim, który był szefem Trybunału Konstytucyjnego, który stał, pomimo tego, że został powołany przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, cały aspekt tych wszystkich rzeczy, które spowodowały, że no Polska nie tylko nie miała już nawet żadnego poparcia w Unii Europejskiej. Jedynym naszym tutaj sojusznikiem był Orban. Więc dla mnie kiedyś w dziejach również był taki aspekt. Jeden z ważnych notabli w XVII wieku uciekł z korony. Nazywał się Hieronim Radziejowski. Uciekł do Szwecji, po czym spowodował potop szwedzki. Oczywiście to jest daleko idąca alegoria, ale ja mogę powiedzieć tylko tyle. To, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o Węgry, azyl dostaje pan poseł, były minister naszego rządu, a w tle Węgry od ponad roku blokują pieniądze, aby zrefundować nam przekazanie chociażby 300 czołgów T-72 na rzecz Ukrainy. I blokują to wszystkie środki krajom, które
pan
przekazały...
Dołączy.
No tak, no bo tu nie ma, bo tu jest wielowątkowy aspekt, można powiedzieć, dlaczego to są Węgry, dlaczego to nie jest Malta, dlaczego to nie jest Cypr albo Szwajcaria, albo nawet jakiś kraj skandynawski. To jest moim zdaniem bardzo smutna prawda i niespotykana w dziejach polskiego parlamentaryzmu.
Poseł Szymon Szynkowski, Welsang, Prawo i Sprawiedliwość.
Trzy zdania.
Krótko,
po pierwsze, jeżeli tak państwo zwracacie uwagę na te Węgry, to chciałem powiedzieć, że warto wczytać się w książkę, panie pośle, swojego lidera Donalda Tuska, książkę o tytule Szczerze, gdzie na łamach książki czytałem fragmenty. Jednym z fragmentów...
Jak pan trafił na ten fragment.
Jednym z fragmentów, który czytałem, jest fragment poświęcony temu, że Węgrzy pomogli uciec z Macedonii Północnej byłemu premierowi tamtego kraju, Nikola Gruevskiemu, w roku 2017, którą to ucieczkę i przyznanie azylu panu premierowi Gruevskiemu chwali Donald Tusk, zaznaczając, że on jest wielkim przeciwnikiem politycznych rozliczeń. I w sytuacji, w której mają miejsce takie polityczne rozliczenia między obozami w Macedonii Północnej, no to w oczywisty sposób trzeba chronić ludzi przed takimi politycznymi rozliczeniami. W związku z tym warto było udzielić taki
to
azyl
Nikola
Gruevskiemu.
Rozliczenie? Czy to są sprawy, bo prokuratura 11 zarzutów postawiła?
Miałem trzy zdania mówić, a akurat to pytanie jest pytaniem retorycznym i odpowiedź na nie jest oczywista. W związku z tym niech każdy z słuchaczy sobie udzieli tej odpowiedzi, czy to są polityczne rozliczenia, czy nie.
To jeszcze pytanie o stosunki polsko-węgierskie. Pani posłanka Ewa Szedler, jak ta sprawa wpłynie na nasze relacje z Węgrami?
Ja myślę, że nasze relacje z Węgrami już i tak są popsute, ponieważ pan Orban i cała jego ekipa spłaca jakiś dług, myślę, w tej chwili na rzecz polityków Prawa i Sprawiedliwości. Chociażby może za transakcję, którą Orlen i MOL poczynił, bo tam rzekomo liczy się, iż 6 miliardów byśmy zarobili na tej transakcji mniej, niż powinni bylibyśmy zarobić. W związku z tym uważam, że pan Orban stanął po stronie tych, którzy dawali mu dobrze zarobić, a sam jest świetnym biznesmenem, tylko nie dla swojego państwa, a dla swojej własnej partykularnej kieszeni. Bo niestety, ale co do niego, toczą się sprawy, które które niestety na końcu wskazują, że 165 miliardów pieniędzy unijnych defraudował on, jego znajomi i rodzina. I niestety z takim państwem to ja bym nie chciała mieć nic do czynienia, bo to jest wszystko na krótkich nogach. Uważam, to, że...
Co powinniśmy zrobić, co powinna zrobić nasza dyplomacja, bo już wezwała węgierskiego ambasadora, nasz ambasador wrócił do kraju.
Dużo, no bo wezwała ambasadora Węgier i
co dalej?
I również ma wezwać naszego ambasadora z Węgier, czyli zerwać stosunki na poziomie tym najwyższym. Więc to już
nie
jest
zerwać,
traktowane
naprawdę, no.
jako zdecydowanie wrogi akt. I to są te konsekwencje, które nasza dyplomacja mogła na nas moment obecny wyciągnąć. Uważam, że więcej dyplomacja nie może zrobić. Piłeczka niestety leży po stronie Unii Europejskiej, dlatego że zaufanie, które powinniśmy się darzyć jako kraje członkowskie co do właśnie kwestii wystawienia tych europejskich nakazów aresztowań powinno być nam dane i zadawane. Natomiast Węgry okazały się być tutaj kompletnie nielojalne. Dlatego nie jest to tylko sytuacja między Węgrami a Polską, ale sytuacja również kryzysu wewnątrz Unii Europejskiej.
Poseł Szymon Szynkowski-Welsang, a później pan poseł Bartosz Zawieja.
Znaczy, ważmy słowa, pani poseł, no nie mówimy o żadnym zerwaniu stosunków dyplomatycznych.
Na najwyższym szczeblu pani dodała.
Zerwanie stosunków dyplomatycznych to oznacza w praktyce wojnę między krajami. No my mamy stosunki, przypominam, dyplomatyczne z Federacją Rosyjską, również utrzymujemy, tak, co do której no, mamy chyba daleko poważniejsze zastrzeżenia jako dyplomacja niż kwestia Marcina Romanowskiego, mówiąc oględnie. Znaczy, naprawdę ja rozumiem, że pani poseł posługuje się takimi bardzo uproszczonymi ocenami polityki zagranicznej, w której ktoś coś za coś, my tu jakimś Orbanowi jakiś dług mamy, Orban wobec nas jakiś dług. Pani poseł, gdybym ja pani przedstawił, jak przez rok mojego urzędowania jako ministra do spraw Unii Europejskiej, ile razy były wykonywane wobec Węgier bardzo silne naciski i telefony na różnych szczeblach w sprawie na przykład tego, żeby Węgry zeszły z blokowania sankcji, które wspólnie musieliśmy nałożyć na Rosję, jaką rolę Polska odgrywała w tym rozdaniu, to by, myślę, pani mocno zmieniła zdanie o roli polskiej dyplomacji w tamtym okresie czasu. Bo wtedy, kiedy nikt nie mógł przekonać Węgrów do tego, żeby zgodziły się na kolejne pakiety sankcyjne, to dzwonił telefon Morawieckiego i do Morawieckiego dzwonili, do premiera Morawieckiego, przywódcy innych krajów, mówiąc: wykorzystaj dobre relacje z Orbanem po to, żeby przekonać go do tego, żeby zgodził się na sankcje. I
Orban
tak było.
Blokował tę pomoc dla Ukrainy.
Dlatego, że wschodnia polityka Węgier jest diametralnie różna od naszej. Ale to nie znaczy, że trzeba się na tą sytuację obrażać, że trzeba, nie wiem, stosunki dyplomatyczne obniżać czy robić. Trzeba przekonywać, wykorzystać tą szansę, że mamy dobre relacje bilateralne i zmieniać, wpływać na politykę węgierską. Natomiast tutaj mówienie o tym, że on robi coś w zamian, no naprawdę, to jest jakieś wielkie nieporozumienie i szalenie, to jest upraszczające zasady panujące no, w relacjach między krajami.
Bartosz Zawieja, Platforma Obywatelska. Znaczy,
najbardziej smutne jest to, że ojcowie założyciele Unii Europejskiej, czyli miejsca, które walczyli wielu naszych przodków czy wiele pokoleń, nie przewidziało w scenariuszach, w procedurach tego typu zdarzeń, w których niestety uczestniczymy. To jest bardzo, bardzo przykre, że polski parlamentarzysta musi uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości do kraju, który delikatnie mówiąc, no też jest, można powiedzieć, na pewnym etapie pariasem całej wspólnoty europejskiej. A najbardziej jeszcze smutne jest komentarz pana premiera Orbana do tej sprawy, który stwierdził, że z uśmieszkiem, bo trzeba to powiedzieć, że to był taki bardzo prześmiewczy ton, że to azyl pana posła Romanowskiego nie jest pierwszy, że nie będzie ostatni, jeżeli tutaj dobrze pamiętam, więc ja ubolewam, że niestety demokracja, czy jak gdyby wszystkie instrumenty prawa, które przyświecają wspólnotom europejskim no, prawie 70 lat, nie było w stanie uwzględnić tak traumatycznej, tak złej procedury, z którą my mamy do czynienia. Jeżeli jeszcze po wskazaniu tego azylu dla pana Romanowskiego, premier Włoch, który, no co tu dużo mówić, te wszystkie rzeczy, które były za poprzedników, czyli zrobienia tak zwanej Budapesztu w Warszawie, za nic sobie robi, bo
premier przecież... Włoch, premier...
Tak, Meloni, mam to wszyscy aspekt, jak gdyby ten antyeuropejski, czy nawet, ja nie chcę tutaj mówić, proputinowski, bo to przecież to nie jest tylko aspekt Węgier. Teraz słyszeliśmy, że wczoraj premier czy prezydent Słowacji był w Rosji na Kremlu. I to jest jak gdyby bardzo smutne, że po takich doświadczeniach, takiej historii, którą mamy, jeżeli nawet to jest aspekt, powiedzmy, jakiś polski, który dotyczy naszej tutaj praworządności, czy jakiś jeden z notabli po prostu ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, to miejsce, w którym się znajduje, jest to jest to rzecz, a jeszcze komentarz do tego miejsca osoby, która rządzi w danym kraju, czyli pana premiera Orbana, no to jest zatrważające, to jest coś niebywałego.
Gdyby to był wymiar sprawiedliwości, wszystko byłoby uzasadnione. Problem polega na tym, że to jest wymiar niesprawiedliwości, że to jest wymiar niepraworządności, że to jest prokurator krajowy, który jest nieprawnie na swojej funkcji, że to są prokuratorzy wykonujący polityczne cele i polityczne zamówienia. I dlatego to, że ktoś nie chce przed takim wymiarem niesprawiedliwości stawać, bo uważa, że jego prawa zostaną naruszone, należy to zrozumieć. To na tym polega cała różnica między wymiarem sprawiedliwości, a niesprawiedliwości i bodnarowcami, których wysyłacie wobec ludzi, którzy mają prawo mieć zastosowane domniemanie niewinności i mają nie mieć prawa do ferowanych wyroków przez polityków.
Tym się różni pan profesor Adam Bodnar, że nie jest żadnym aparatczykiem partyjnym, tym się różni od byłego ministra sprawiedliwości. Pana Ziobrego. Nie jest członkiem żadnej partii.
A to nie szkodzi. A to
przepraszam,
panie pośle,
panie pośle, niech się pan nie irytuje. No.
Irytuje się. Właśnie, udziała na zamówienie partii konkretnej.
Nie, jeżeli możemy coś powiedzieć, to wszystkie instytucje unijne, to wszystkie osoby, które 20 lat temu wprowadzały nas, twierdziły, że to, co się działo za rządów Zjednoczonej Prawicy, spowodowało całkowite degrengoladę naszego znaczenia na arenie europejskiej, w Komisji Europejskiej.
Państwo,
i to był największy dramat. Ja się
cieszę, że zostało nam 5 minut.
Tak to nie jest prawda.
A to, co robi pan Bodnar, spycha nas w stronę reżimów białoruskich.
Uspokajamy w tej chwili nastroje.
W Zjednoczonej Prawicy mieliśmy do czynienia z najbardziej mroczniejszym aspektem
życia
Polski.
Nie mieliśmy do czynienia z metodami niehumanitarnymi stosowanymi wobec księdza. I to pan powinien doskonale wiedzieć.
Drodzy państwo, dziękuję. 5 minut mamy do końca programu. Chciałbym jeszcze wrócić do Wielkopolski na chwilę i spytać o pomysł na zakłady Cegielskiego, na wojskowe zakłady motoryzacyjne, na WSK Kalisz. Co z tymi firmami? Poseł Zawieja jako pierwszy, później pan poseł Szynkowski i pani posłanka Szedler.
To jest akurat coś, co tak domniemuję po tej burzliwej dyskusji, co nas łączy. Mieliśmy w czwartek posiedzenie naszego takiego, powiedzmy, wielkopolskiego zespołu parlamentarnego. No, powiało optymizmem. Oczywiście jest jakaś, można powiedzieć, mapa drogowa, czyli de facto rzecz biorąc...
To czym się będą zajmować już zakłady
mówię,
i kiedy?
Już mówię. Problemem HCP była tragiczna sytuacja, no, którą rok temu zastaliśmy. Ja już nie chcę mówić, nie chcę
minutę
wchodzić
pan,
w szczegóły.
Panie pośle, więc bez szczegółów.
Więc ogólnie rzecz biorąc, nawet związkowcy z Hipolita Cegielskiego boją się tego, jak gdyby tego, co zastali, ale niemniej widzą, zauważają, że PGZ zleca im tak. Więc na przykład będą produkować mosty MS-2040, będą najprawdopodobniej nadal w kooperacji z WZMOT-em, czy to połączenie będzie. Więc ogólnie rzecz biorąc, przedstawiciele PGZ-u, resortów, czy urzędnicy centrali zapewnili nam, że rola HCP według naszego tutaj, jeżeli uwzględniając cały aspekt historyczny, czym jest ceglarz dla poznaniaka, czy każdego wielkopolanina, będzie zachowany, więc widać światełko w tunelu. Oczywiście będziemy monitorować aspekt pomocy. Na tym etapie to, co jest ważne dla Cegielskiego, toczy się procedura zwrotu tych nieruchomości przez Agencję Rozwoju Przemysłu. To oczywiście trwa, ale tutaj dostaliśmy zapewnienie, że to jest na etapie pozytywnym i to pozwoli chociażby pod kątem bieżących zleceń, które trwają, no chociażby częściowo Cegielskiemu stanąć na nogi i cały czas weryfikacja kolejnych jak gdyby zamówień, zleceń, które się będą toczyć, ale tutaj niezależnie od barw mi się wydaje, że razem będziemy ku temu zmierzać.
Poseł Szymon Szynkowski-Welsenk.
Cegielski czeka na zamówienia. Cegielski czeka na to, żeby w sytuacji, w której my coraz więcej pieniędzy mamy przeznaczać na zbrojenia, jest też taka deklaracja obecnego rządu, że będzie cały czas szedł tą ścieżką rozpoczętą przez rząd Zjednoczonej Prawicy, żeby coraz więcej pieniędzy, to jest trafny kierunek przeznaczać na zbrojenia, że Cegielski będzie też beneficjentem tych zleceń, prawda? Bo ma do tego potencjał oczywiście przy odpowiednim
zainwestowaniu. Ale czy będzie czekał?
W pewne też dostosowanie możliwości produkcyjnych oczywiście też jest tu konieczne, ale te zlecenia są to jest rzecz najważniejsza, więc to, że pan poseł Zawieja rzeczywiście o to też dba. I trzeba tu uczciwie powiedzieć, że ten zespół powołany na rzecz aglomeracji poznańskiej, on jest takim elementem takiego miękkiego lobbingu parlamentarnego, że to jest
czyli
dobre, natomiast no, czeka na
efekty. I pan z Platformy tam wspólnie działacie dla aglomeracji poznańskiej, dla Wielkopolski.
Tak, pan poseł mnie tam zaprosił i to jest oczywiście rzecz dla Poznania ważna, trzeba teraz nad tym pracować.
I pani posłanka Ewa Szedler, Polska 2050.
Jakkolwiek sytuacja Cegielskiego jest trudna, nawet dramatycznie trudna, to po czwartkowym spotkaniu, które odbyło się w formule oczywiście jawnej i nie mieliśmy dostępu do tych rzeczy, które może by nam jeszcze bardziej ujaśniły sytuację, która wewnątrz Polskiej Grupy Zbrojeniowej już jest rozpracowywana. Ja z tego spotkania wyszłam naprawdę pełna nadziei. Nie zrobiliśmy tego tak, żeby tylko złapać się ostatni, jak przysłowiowy tonący brzytwy, tylko rozpisaliśmy sobie mapę konkretnych spotkań, konkretnych punktów. Dostaniemy teraz jako podsumowanie naprawdę rozpiskę od Polskiej Grupy Zbrojeniowej, kiedy co nastąpi.
Czyli
także wyszliśmy naprawdę z konkretami
tak,
i z nadzieją
na Bożym
Narodzeniem. I dziękuję tutaj pięknie posłom, że się włączają tak we wszystkie właściwie wyzwania dotyczące zarówno Poznania, jak i Wielkopolski, bo naprawdę razem jesteśmy bardziej słuchani, razem jesteśmy bardziej sprawczy, dlatego tutaj panom posłom z tego miejsca dziękuję.
Również dziękuję.
Jutro Wigilia,
wzajemnością.
Później święta Bożego Narodzenia, atmosfera już nam się teraz zrobiła trochę świąteczna. 20 sekund dla każdego z państwa, czego politycy życzą Wielkopolanom. Pani posłanka Ewa Szedler na początek.
Ja życzę Wielkopolanom, żeby te święta były spokojne, radosne i takie napełnione wyciszeniem, żebyśmy mogli nabrać dystansu zarówno my politycy, jak i mieszkańcy Wielkopolscy od tego wszystkiego, co się wokół dzieje, bo naprawdę dzieje się bardzo dużo. A żeby mieć siłę do sprostania tym wyzwaniom, musimy mieć też moment, żebyśmy się zastanowili
Szymon
nad tym, co w życiu
Szynkowski
najważniejsze.
Szynkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Życzę spokoju ducha, spokoju serca, tego, żeby się nawet jeśli jest ciężko, nigdy nie poddawać, żeby nie popadać w poczucie beznadziei, bo to są święta też pełne nadziei. No i tego, żeby właśnie ta nadzieja połączona z ambicjami i marzeniami znalazła swoje spełnienie w roku 2025.
I Bartosz Zawieja, Platforma Obywatelska.
Bogatego gwiazdora, rodzinnych, prawdziwych, takich cichych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Do tego roku i przede wszystkim zdrowia dla wszystkich Wielkopolan i Wielkopolan.
I musimy kończyć. Bardzo państwu dziękuję za udział w programie. Ewa Szedler, Polska 2050, Szymon Szynkowski, Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość, Bartosz Zawieja, Platforma Obywatelska. Dziękujemy, do usłyszenia.
Błogosławionych świąt, dziękuję.
Super świąt, dziękuję bardzo.